Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj porozmawiamy o deepfake'ach. To zdjęcia, nagrania wideo albo audio, które nie są prawdziwe. Są stworzone przez sztuczną inteligencję, przez algorytm. Intrygujące? Być może, ale ogromnie niebezpieczne. I wcale nie takie odległe, bo jak powie o tym dzisiejszy gość, już są obecne w Polsce. Dzisiaj w rozmowach nocą o deepfake'ach. Co to takiego? Dlaczego są tak niebezpieczne? I czy da się przed nimi uchronić? Opowie analityk trendów w gospodarce Janusz Pietruszyński. Zapraszam.
Najbardziej nieetyczna i w tej chwili najbardziej niebezpieczna technologia nowej generacji, która powstała po to, aby nas wprowadzać w błąd, aby nami manipulować i aby doprowadzać do czynności, których nie planowaliśmy.
Po co w ogóle powstały deepfake'i?
Aby manipulować, wprowadzać w błąd, dostarczać złych informacji, wprowadzać tak zwane elementy inżynierii społecznej, czyli żeby sterować dużymi grupami społecznymi poprzez deepfake'i. Tak naprawdę punktem wyjścia do zrozumienia deepfake'ów jest człowiek jako istota prawdziwa. Panie redaktor, ja, słuchacze, którzy teraz nas słuchają, na podstawie naszych wzorów zachowań, naszej mimiki, naszych gestów, naszego głosu, sztucznie, przy użyciu sztucznej inteligencji, programowania, takiego zaawansowanego programowania, powstają nasze kopie. I te kopie zachowują się dokładnie tak samo jak my, tyle tylko, że nimi nie są. To nie są oryginały. I te kopie są sterowane informatycznie. To oznacza, że znany polityk wbrew własnej woli może wystąpić w teledysku, albo może wystąpić w grze, albo przypadkowo zostawione w internecie zdjęcie może być użyte do reklamy, albo nasz głos może być użyty do jakiejś audycji radiowej lub podcastu, lub może stać się elementem mema. My możemy występować w internecie jako właśnie deepfake'i, nie mając żadnej wiedzy o tym. I to jest bardzo nieetyczne.
To jest straszne. To po co ktoś stworzył coś takiego?
No, zawsze w internecie jest coś, co w świecie analogowym nazwaliśmy sobie pewną patologią, czyli światem przestępczym, który ma złe intencje, który niekoniecznie chce wykorzystywać technologię do tego, do czego ona została stworzona. Technologia jest sprawcza, pomaga nam porządkować życie, podejmować szybsze decyzje, ułatwia nam życie w wielu kwestiach, ale technologia ma też te ciemniejsze strony, właśnie deepfake'i są wyraźnie naznaczone tą złą intencją. I no, trudno wchodzić oczywiście w psychologiczne motywy, dlaczego to powstało. Tutaj pojawia się kilka różnych interpretacji. Pierwsza, taka chyba najprostsza do zrozumienia, to oszczędności finansowe, ponieważ deepfake'owe postaci występują w reklamach i są w pliku. Nie trzeba organizować castingów, nie trzeba płacić modelce za to, że wystąpi w reklamie. Wystarczy zaprogramować taką postać, na przykład atrakcyjną Azjatkę w wieku 29-33 lata do kampanii reklamowej kremów, albo klasyczną Europejkę, blondynkę w wieku średnim, która wystąpi w reklamie jakiegoś towarzystwa emerytalnego. I to jest prostsze, to jest tańsze i to była taka pierwsza motywacja. Ich jest znacznie, znacznie więcej, natomiast dzisiaj na pewno chcę, żeby Państwo jakby zrozumieli istotę deepfake'ów. To jest narzędzie do manipulowania grupami społecznymi, a trudność deepfake'ów polega na tym, że nas na razie nikt nie chce nauczyć, jak to rozpoznawać.
Zanim ja zapytam, jak to rozpoznać, to czy to są tylko postaci, czy to są też głosy? To jeszcze może coś być?
To są wszystkie elementy. Zacznijmy od deepfake'ów 1.0. Od czego to się zaczęło? Zaczęło się od prostego przerabiania zdjęć. Wszyscy Państwo widzicie przecież przerobione zdjęcia aktorów, piłkarzy, piosenkarzy, polityków, które stały się na początku karykaturą, potem stały się memami. Następnie ożywiono te zdjęcia, bo pojawiła się wielka rewolucja plików wideo i dzisiaj widzieli Państwo z pewnością śpiewającą królowę angielską, ale widzieliśmy również spotkanie Władimira Putina z młodymi aktywistkami, co poddano bardzo gruntownej analizie. Okazało się, że w ogóle do takiego spotkania nie doszło. Zestawiono filmik, na którym występował Putin w jakiejś innej konfiguracji czasowej i miejscu, z autentycznym drugim filmikiem z udziałem kilkunastu 15 młodych dziewcząt z Federacji Rosyjskiej. Zestawiono to w jedno i dostaliśmy takie oto wrażenie, że Putin jest entuzjastycznie przyjmowany przez te młode dziewczyny i co więcej, jeszcze z nimi rozmawia. Potem kolejnym etapem deepfake'ów były głosy, a następnie zaczęto tworzyć różnego rodzaju konfiguracje. Na samym końcu powstaje coś, co jest całkowitą rewolucją taką pojęciową, ponieważ zaburza linię czasu. Czymś takim są hologramy. Hologramy to są ożywione postaci ludzi, którzy już nie żyją. W ubiegłym roku sprzedano 15 000 biletów na koncert Whitney Houston, która przecież już odeszła z tego świata. Ożywiono jej postać, wyświetlano na olbrzymim telebimie, leciały z playbacku autentyczne przeboje Whitney Houston i ona nie tylko tańczyła na tym ekranie, ale również pozdrawiała publiczność na stadionie, czyli komunikowała się z nimi. Taki deepfake ma swoją nazwę, to jest hologram i w tym roku zaczęły się zapisy dla chętnych, którzy mieliby ochotę pójść na koncert ABBY. I to będzie wyglądało w ten sposób, że deepfake'owe hologramy ABBY będą na żywo śpiewały. Prawdziwa ABBA będzie na publiczności, a publiczność na stadionie będzie się cieszyła, bo widzi na żywo ABBĘ i jednocześnie ABBA tutaj. To nam trochę zaburzyło linię życia, bo my widzimy artystę, którego już nie ma na tym świecie.
To jest fascynujące, ale też straszne.
Ja unikam słowa, że to jest fascynujące. Moim zdaniem przy deepfake'ach musimy, jak to mówią młodzi ludzie, włączyć czerwoną flagę, dlatego że to jest coś, co nas wprowadza w błąd. To jest oszustwo. Powiedzmy sobie to wprost. Whitney Houston śpiewająca na żywo i machająca do nas ręką i pytająca, jak się czujecie, to jest kłamstwo. Nie możemy się komunikować z ludźmi, którzy odeszli już z tego świata. Podobnie jak to, że widzimy w reklamie wyidealizowany wzór piękności. Trochę grup społecznych aspiruje do tego wyglądu, bo reklamy są też inspiracją, żeby zmieniać swój wygląd, żeby ocenić siebie na podstawie tej reklamy, skorygować coś w swoim wyglądzie albo ubiorze, a przecież to jest zafałszowane, ta postać nie istnieje. I niestety, ale w bardzo szybkim tempie rośnie ilość deepfake'owych postaci występujących w reklamach, występujących w telewizji, występujących w teledyskach. Już nie mówię o grach komputerowych, bo one w zasadzie w całości są zdominowane przez deepfake'i. No i tworzą się nowe wzorce zachowań społecznych. To chyba nie jest dobra wiadomość, żebyśmy my się wzorowali jako społeczeństwo na deepfake'ach.
Jak pan o tym opowiada, to mi się wydaje, to jeszcze do nas nie doszło. To jeszcze gdzieś tam na zachodzie, gdzieś tam w Stanach. No ale nie.
Kilka przykładów, żeby państwu uzmysłowić, że to już jest w Polsce. Myślę, że na pewno ktoś z państwa odebrał telefon z propozycją zainstalowania fotowoltaiki, wykupienia lokaty bankowej, umówienia się na jakiś pokaz usług medycznych. Coraz więcej tego rodzaju usług jest realizowane przy użyciu deepfake'ów audio. Te głosy, które słyszymy w naszym telefonie, to nie jest prawdziwy człowiek. To jest wytworzony plik dźwiękowy. On jeszcze jest pasywny, to znaczy leci z taśmy coś, co zostało wcześniej nagrane. Ale już są takie firmy w Polsce, które przy użyciu sztucznej inteligencji potrafią nawiązywać rozmowę. To znaczy, że zadzwoni do nas deepfake'owy głos audio, zapyta nas, czy możemy teraz rozmawiać. My odpowiemy tak i on według pewnego scenariusza tej rozmowy informatycznie tę rozmowę będzie kontynuował, ale powiadam, po drugiej stronie nie jest człowiek. To pierwszy przykład. Drugi przykład, na pewno państwo konsumujecie muzykę na różne sposoby. Słuchacie tego na YouTubie, czy słuchacie jakichś plików audio. Chórki, które kiedyś w znanych klasykach lat 80. u Stevie Wondera, to byli artyści, przychodzili do studia i nagrywali chórki. Dzisiaj chórki są wgrywane do piosenek przez tak zwane chórki syntetyczne. W ogóle ta nazwa media syntetyczne, czyli tworzone przez deepfake'i, w najbliższych latach będzie wszechobecna, bo mamy już w Azji telewizje syntetyczne, gdzie prezenter nie jest żywym człowiekiem, tylko jest postacią deepfake'ową i w zależności od tego, jaka jest grupa docelowa tej telewizji, to mamy prezentera, który ma specjalnie zrobione szpakowate włosy, ma nieco niższy głos, mówi bardzo spokojnie. Te wszystkie rzeczy to są właśnie deepfake'i.
Trochę to przerażające jest, że to aż tak wchodzi w nasze życie.
A to jest dopiero początek, bo teraz przejdziemy sobie na nieco wyższy poziom i wrócę do tego głównego wątku i do tej myśli, która chciałbym, aby została z nami najdłużej. Deepfake'i służą manipulacji. Brakuje nam naprawdę niewiele, aby po deepfake'i sięgnęli politycy. Mieliśmy już taką pierwszą kampanię wyborczą w Azji w roku 2022, gdzie jeden z polityków zamówił sobie kilka swoich deepfake'ów, czyli takie elektroniczne klony, co pozwoliło mu występować w tym samym czasie, tego samego dnia, o tej samej godzinie, w kilku miejscach jednocześnie. To tak naprawdę gdzie był ten prawdziwy polityk, skoro tu był na wiecu, tam spotykał się ze studentami, tu miał czas, żeby spotkać się z seniorami, a jednocześnie brał udział w debacie. I zwrócono uwagę na to, jak bardzo jest to niebezpieczne zjawisko, bo sobie można sklonować tego polityka i no, gdzie tutaj jest etyka, gdzie tu jest uczciwość wobec wyborców, ale proszę zobaczyć, proszę Państwa, to jest olbrzymia pokusa, bo możemy sobie zmultiplikować ten świat i jednocześnie być w kilku miejscach jednocześnie. To dotyczy również artystów, bo artysta dzisiaj może mieć ochotę spędzić wolny czas z rodziną, a deepfake w tym czasie udzieli wywiadu. I już są też tacy artyści, którzy właśnie zamawiają sobie deepfake'i. Więc ten proces jest warty obserwowania z powodu przesuwanej granicy tej nieetyczności, tej nieuczciwości. I dlatego, co w końcu chyba najważniejsze, żeby wybrzmiało w tej naszej rozmowie, zaczęły się tym interesować służby odpowiedzialne za legislację. Już w kilku krajach prowadzone są prace nad tym, żeby to unormować, żeby stworzyć przepisy, żeby to w jakiś sposób uregulować, czegoś zabronić. Ale trochę za późno się za to wzięto. Jakby wydaje się, że w ogóle deepfake'i zostały na samym początku zlekceważone, bo towarzyszyła im atmosfera zabawy. Pewnie Państwa również bawiły filmiki, w których widzieliśmy polityka, który śpiewa, tańczy. To było śmieszne. Ale później przestało być to śmieszne, bo nagle zaczęło być to wykorzystywane do nieco poważniejszych spraw. Mamy w tym miesiącu, kiedy mamy okazję się spotkać i porozmawiać o deepfake'ach, falę włamań na konta bankowe w Stanach Zjednoczonych przy użyciu sklonowanych głosów. Niektóre banki w Stanach mają autoryzację głosem. Tak jak u nas podajemy PIN, banki nas pytają o datę urodzenia, musimy podać PESEL, często imię i nazwisko panieńskie mamy. Tak w Stanach instytucje finansowe wprowadziły autoryzację głosem. Nasz głos jest unikalny i niepowtarzalny, jest taki dowód osobisty. No ale dla branży deepfake nasz głos nie jest problemem do sklonowania. I były włamania właśnie do instytucji bankowych, kiedy ktoś dzwonił, użyłem słowa ktoś, to też jest błąd, dzwoniła technologia, coś zadzwoniło. Systemy, które sprawdzają autentyczność głosu, stwierdziły, że jest zgodność 1:1, i nie tylko udzielono zgody na uzyskanie informacji o stanie na danym koncie, ale też zrealizowano przelewy. W ten sposób doszło do kradzieży.
No to mamy się czego obawiać, jeśli to faktycznie nie zostanie rychło w czas prawnie zabezpieczone, ale możemy sobie myśleć, że dziennikarze przestaną pracować? No, artyści też w jakimś stopniu?
Z pewnością za wcześnie na taką hipotezę, że dziennikarze przestaną pracować, czy artyści przestaną pracować, ale dziennikarze chyba muszą liczyć się z tym, że pojawi się bardzo trudna konkurencja, tak to nazwę, bo możemy na przykład znaleźć w internecie fantastyczne podcasty, które są od początku do końca stworzone przez deepfake'i. Są przeprowadzone badania, który męski głos jest najbardziej akceptowalny. Do tego dobierana jest tematyka, tempo prowadzenia, wyczyszczone są wszystkie rzeczy, które nam przeszkadzają w słuchaniu i powstaje audio perfekcyjny produkt, z którym ciężko w ogóle konkurować, bo no to tak. Nie stworzył tego człowiek, który ma przejęzyczenia, ma zawahania, nad czymś się zastanowi. Więc to jest jakby pierwszy punkt tego zagrożenia. Innym punktem jest ta branża reklamowa, o której wspomniałem. Mamy tam rywalizację na pewien wzór urody, na wzór, na pewien szablon klasycznej urody.
A zapytam tutaj pana, patrząc na reklamy telewizyjne, widzimy już gdzieś w Polsce deepfake'i?
One są, oczywiście. Deepfake'i, jeśli Państwo zwrócicie uwagę, proszę zwrócić uwagę na jesienno-zimowe fale reklam preparatów medycznych albo lekarstw. Bardzo często mamy taką scenkę, że jest taki talk show, jakaś pani redaktor rozmawia z lekarzem, ekspertem i w tle jest publiczność. Ta publiczność nie istnieje. Najczęściej jest to wstawiony po prostu plik graficzny i ta publiczność reaguje, jest zdziwiona, zaskoczona, robi grymasy miny, potem bije brawo, bo ta rozmowa była ciekawa. To są właśnie przykłady deepfake'ów. Rozmawialiśmy o zagrożeniach i o tej rywalizacji, więc to podaję tylko takie tylko dwa przykłady. No i teraz ta komercjalizacja, czyli to, że my będziemy za to płacili, bo to jest jakiś fenomen, że ludzie chcieli pójść na stadion, posłuchać tej Whitney Houston, wrócę do tego przykładu, ale tu musimy wywołać takie pojęcie, które robi teraz brawurową karierę, to jest tak zwana ekonomia sentymentu. No, w pewnym wieku zaczynamy się wzruszać, wspominając rzeczy, które kiedyś były dla nas ważne. Mm-hmm. I może to jest w ogóle zalążek takiego nowego biznesu, że my może pójdziemy na koncert artystów, których już z nami nie ma, właśnie dlatego, że chcemy raz jeszcze przeżyć euforię tego największego przeboju, chcemy ich zobaczyć. A że to jest na Telebimie, jakie to ma znaczenie, jak jesteśmy na stadionie i stoimy bardzo daleko od sceny, gdzieś pośród tego tłumu, przecież dzisiaj oglądając artystę faktycznie jeszcze istniejącego, też nie mamy z nim takiego kontaktu, tylko obserwujemy to na jakiejś wielkiej multimedialnej ścianie. Media syntetyczne, myślę, że jeszcze długo nie powstaną, bo wracając do tej próby unormowania, jest pomysł moim zdaniem bardzo trafny, aby te rzeczy zacząć oznaczać. Tak jak, proszę Państwa, od około 2-3 lat to się zaczęło w Wielkiej Brytanii, mamy wyraźnie zaznaczone reklamy, przy których użyto filtrów, czyli uroda, cera modeli i modelek została poprawiona, zostały zniwelowane wszelkiego rodzaju niedoskonałości i na dole mamy taki znaczek, że to jest reklama z takim specjalnym filtrem. To pomysłem, jeżeli chodzi o deepfake'i, właśnie będzie taki znaczek. Tak jak w telewizji widzimy programy nieprzeznaczone dla osób nieletnich, w poszczególnych pasmach godzinowych. Więc to jest jakaś próba nauczenia nas rozpoznawania. Raz jeszcze powtarzam, deepfake'i w tej chwili mają swój prime time, mają belle époque, bo mamy dziki rynek. My nie umiemy tego rozpoznawać. My się domyślamy, jeżeli mamy wiedzę technologiczną. Natomiast czas teraz na drugi etap. Niech to się uporządkuje, niech wejdą przepisy i niech ten technologiczny świat przestanie nas tak bezczelnie oszukiwać, jak to się dzieje w tej chwili, jeżeli chodzi o deepfake'i.
Powiedział pan, żebyśmy mieli te czerwone światełka zapalone, żeby wiedzieć, kiedy to jest deepfake, a kiedy nie jest. No dobrze, jak my mamy to rozpoznać? Skoro patrzymy i mówimy, no ta osoba istnieje, to jest niemożliwe. Da się?
No nie da się niestety. Niestety się nie da, bo potrzebowalibyśmy teraz szybko nadrobić zaległości, pójść na jakieś studia informatyczne, ale też nie takie studia informatyczne z lat 90., tylko te, które zajmują się uczeniem maszynowym, sztuczną inteligencją, więc proszę jakby nie wpadać w jakiś zły nastrój. My jeszcze kilka razy zostaniemy bardzo porządnie nabrani. Zobaczymy kilka rzeczy. My wyślemy do naszych znajomych kilka filmików, dopisując komentarze na WhatsAppie, na Messengerze, zobacz, jakie to jest fajne, albo zobacz, jak ona śpiewa. I dopiero później przyjdzie refleksja, że to może jednak był deepfake. To, co teraz się dzieje, to, co nas otacza, czyli wojna na Ukrainie, jest też bardzo porządną lekcją, bo myśmy zaczęli się uczyć krytycznego myślenia. Sporo filmików propagandy rosyjskiej to są deepfake'i. Dobrze, że zaczęło się o tym mówić. Mm-hmm. My nie bierzemy już tak szybko wszystkiego, że to jest prawda, że to jest autentyczne. Jako społeczeństwo nauczyliśmy się te rzeczy sprawdzać, weryfikować. Nabraliśmy dystansu. Robimy jako społeczeństwo to, co państwo w mediach robicie na co dzień, czyli sprawdzamy w drugim, trzecim źródle. Coraz mniej tych treści bezrefleksyjnie udostępniamy, bo możemy być na przykład dystrybutorem właśnie takiego fake newsa, czy deepfake'a. Coś zaczęło się pozytywnego działać też społecznie. Staliśmy się ostrożni, staliśmy się bardziej krytyczni. Wiemy, że docierają do nas rzeczy mające nas wprowadzić w błąd i to jest jakiś taki pozytywny pierwszy impuls. Jeżeli do tego dołożymy przepisy, które już są tworzone, bo to nie jest tak, że na razie wymieniono intencje dyplomatyczne, te przepisy już się piszą. Jeżeli dojdzie to oznaczenie, to będzie już duży postęp, ale nie sądzę, żeby to była wygrana z branżą deepfake'ową, bo ta branża na nas nie czeka, ona też się cały czas rozwija. No i takie trzy rzeczy, które w tej chwili się pojawiły, które są bardzo niepokojące, to są deepfake'i w grach, gdzie dużo czasu spędza młode pokolenie, tak zwana generacja alfa, urodzona po roku 2005, gdzie dzieci zaprzyjaźniają się z awatarami.
Czyli z czymś wirtualnym.
Z czymś wirtualnym. Tęsknią za kontaktem z awatarem, martwią się, jak awatar nie odpisuje, a na końcu przeżywają prawdziwą, fizyczną depresję, jeżeli awatar zablokuje nas w swoich kontaktach. To są, proszę Państwa, dzisiaj psychologiczne problemy szalonych lat 20. i to jest jakby pierwszy przykład. Mamy coś, czemu przyglądają się już organy ścigania, mamy deepfake'ową pornografię, o której nie chcę mówić, bo to zjawisko wymaga dużej delikatności, ale Państwo się pewnie domyślacie, o jakiego rodzaju nieprawidłowościach możemy mówić. Mamy oszustwa konsumenckie, czyli wprowadzające nas w błąd i zmuszające nas do złych decyzji, różnego rodzaju boty, infolinie, deepfake'i, reklamy. Na samym końcu mamy to, co chyba jest najważniejsze. Jeżeli media syntetyczne się bardzo rozwiną i dojdziemy do sytuacji, że my włączając rano nasz ulubiony portal informacyjny albo radio, albo jakieś inne medium, z którego korzystamy, będziemy bezrefleksyjnie konsumowali treści, które są tworzone przez deepfake'i, to będziemy mieli zupełnie przekrzywiony obraz świata, będziemy ulegali różnego rodzaju teoriom spiskowym, będziemy się stresowali, będziemy wpadali w zły stan psychiczny. To są rzeczy bardzo złe, a badania, które przeanalizowały newsy tworzone przez deepfake'i albo przez media syntetyczne, pokazują, że podstawową zmienną, której używa branża mediów syntetycznych, czyli branża newsów tworzonych przez maszyny, jest strach, nie wiedza, taka rola, jak Państwo spełniacie jako Radio Gdańsk, bo wy dostarczacie wiedzy i wyjaśniacie świat. Deepfake'i chcą nas przerazić, chcą nas nastraszyć, abyśmy się bali.
Wtedy łatwiej nami manipulować.
A potem budują drugą część tej informacji, kto jest za to odpowiedzialny. Dlatego mamy bardzo dużo grup, na przykład na Facebooku, gdzie możemy czytać o bardzo skrajnie różnych scenariuszach spiskowych, jeżeli chodzi o przyszłość naszego kraju, naszych rodzin, tego, co się będzie działo. Jestem pewien, że nie zawsze za tymi teoriami stoi człowiek. To mogła wymyśleć maszyna.
To jak się przed tym bronić? Da się?
Proszę Państwa, krytyczne myślenie to jest jedna z kompetencji teraźniejszości i przyszłości. Wielka odpowiedzialność osób dorosłych w rodzinach to jest uczenie młodych ludzi nieuleganiu euforii, sprawdzeniu tej informacji. To zdanie, które jest moim zdaniem kluczem w komunikacji rodzinno-społecznej w tej chwili. Ale czy to jest prawda, mamo? Czy ty sprawdziłaś, czy to jest prawda? Tato, teściowa, córko w rodzinie. My musimy naprawdę nauczyć się dystansu, jeżeli chodzi o podchodzenie do tych informacji. Rośnie znaczenie mediów jako źródła informacji wiarygodnych, sprawdzonych i to jest dobra wiadomość, bo wracamy do samej idei, po co powstały media, tak? Jakby będziemy potrzebowali właśnie mediów, będziemy potrzebowali dziennikarzy, kogoś, kto się profesjonalnie tym zajmuje, a nie jakiś plik graficzny, który dla nas coś stworzył. No i trzecia rzecz, taka chyba najtrudniejsza dla nas, musimy też regularnie pobierać aktualizacje. To jest jedno z moich ulubionych powiedzonek, ponieważ technologia pędzi z prędkością chińskich kolei. To cały czas idzie do przodu, więc jeżeli my zostaniemy z takimi bazowymi umiejętnościami technologicznymi, stajemy się trochę łatwym łupem dla złodziei, dla deepfake'owych mediów. Bardzo łatwo nami manipulować, bardzo łatwo nas wprowadzić w błąd, bardzo łatwo nas okraść, niestety. Dlatego warto po prostu też, powiem teraz coś, co może słuchacze Radia Gdańsk zaskoczy, warto zauważyć, że w rodzinach autorytetami technologicznymi są dzisiaj młode osoby. Spójrzcie, proszę Państwa, na swoich 10-12-latków z innej perspektywy. Zapytajcie ich o nowe technologie. Oni mają naprawdę kolosalną wiedzę. Poproście, aby spędzili z babcią i smartfonem kilka minut. Jak włączyć, jak sprawdzić, co to jest, w ogóle co oznaczają te słowa, które są w przestrzeni publicznej. W ten sposób wykonamy taką organiczną, oddolną pracę edukacyjną. To, o czym teraz mówię, zostało już też zauważone przez instytucje unijne, ponieważ w tej perspektywie, tej dekady, która w tej chwili trwa, jednym z największych problemów, które Unia Europejska chce rozwiązać, to są deficyty cyfrowe. Analfabeci cyfrowi to jest rzecz, z którą Unia Europejska chce powalczyć, a ja tylko przypomnę, że analfabetyzm cyfrowy nie ma wskaźnika demograficznego. To nie jest tak, że tylko 60-70-letnie osoby...
Tak się kojarzy.
Tak się kojarzą. Mamy z pewnością Państwo wśród swoich rówieśników, macie osoby, które zostały na jakimś etapie technologii, nauczyły się jej, oswoiły i nie poszły ani kroku dalej. No i mamy przecież ludzi, którzy nadal nie potrafią podejść do bankomatu, boją się kart, nie wiedzą, co to jest blik. To nie jest tak, że wszyscy nagle z tego zaczęliśmy korzystać. Edukacja to jest jeden z sposobów, żeby się przygotować do tego. Większa świadomość społeczna, informacyjna to jest ten drugi etap. I trzeci, albo odwrotnie, odwrotnie. Pierwsze to jest to krytyczne myślenie. Nie wszystko, co Państwo widzą i nie wszystko, co Państwo słyszą, chociaż ta audycja powstaje bez użycia deepfake'ów, to jest prawda, warto to sprawdzić.